Onet Audio. To jest Stan Wyjątkowy. Program z nagrodą publiczności w konkursie Podcast Roku 2023.
Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w słuchowisku politycznym Stan Wyjątkowy. Pani redaktor Beata Lubecka.
Dzień dobry bardzo.
Jerzy Janczyk Stankiewicz. Donald Tusk buduje CPK bez CPK. W Prawie i Sprawiedliwości bunty i bunciki. Na razie raczej bunciki, ale być może będą bunty. Natomiast wyłania się w PiS jakaś stawka kandydatów do prezydentury. W koalicji bunt partii Razem, ale zbuntowana posłanka partii Razem buntuje się razem z posłem PiSu, który miał budować CPK. To się wszystko domyka, drodzy Państwo. Ale są spory wokół rozliczeń także. Rozliczenia ruszają, ale Roman mówi do Adama, tam śmielej, Adam. Związki partnerskie, także spór na ten temat. Będziemy, mam wrażenie, po raz kolejny mówić na ten temat. Po raz kolejny w ciągu ostatniej dekady zapraszam na Stan Wyjątkowy, bo dzisiaj będzie tak, że jeśli Państwo myśleli, że Państwo odpoczęli od wyborów, to tkwią Państwo w mylnym błędzie, gdyż wybory będą i nie będą one być może wyłącznie w Małopolsce. Zapraszamy na Stan Wyjątkowy.
Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Beata Lubecka. To jest Stan Wyjątkowy.
Szanowni Państwo, Szanowna Beato, przede wszystkim na początku dziękujemy serdecznie Państwu za to, że przekroczyliśmy magiczną barierę 100 tysięcy subskrypcji na kanale YouTube. Zapraszamy Państwa.
Pięknie pękło.
Zapraszamy Państwa. Jestem trochę zazdrosny, wiesz, bo w czasie programu Dominiki i Kamila te 100 tysięcy tak pyknęło. Zapraszamy Państwa.
Czyli podbijamy stawkę, tak? Teraz musi być 150.
Wszędzie, drodzy Państwo, gdzie Państwo nas oglądają, słuchają, zapraszamy.
Idziemy na rekord, absolutnie.
Tak. Jesteśmy, w ogóle uwielbiamy gigantomanię. Dzisiaj dużo będzie o gigantomanie w programie.
Ale nie megalomanie.
Nie, megalomanie nie. Chociaż w tym przypadku może się to połączy. Gigantomania nasza i megalomania prowadzi nas do poproszenia Państwa o wzięcie udziału w plebiscycie Best Stream Awards. To są ostatnie dni głosowania na najlepsze podcasty roku. Mamy tam...
I my bardzo ładnie prosimy.
Tak,
mamy my tam bardzo ładnie nominacje, prosimy,
więc
bardzo
megalomańsko i gigantomańsko prosimy Państwa we wszystkich opisach. Tam, gdzie Państwo nas oglądają, słuchają, są linki do głosowania. To zajmuje chwilę, jest bezbolesne, a nasze ego zostanie zaspokojone. A propos ego, gigantomanii wielkości, bardzo proszę, wjeżdża pan Donald i jego CPK bez CPK.
Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce. Zobaczymy to jeszcze tu, jak wszyscy siedzimy za kilka lat, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce. I że sieć kolejowa, którą proponujemy i którą już rozpoczęliśmy, jesteśmy już w fazie projektów i przygotowań finansowania, to będą koleje, które łączą polskie miasta między sobą, ze stolicą, ale także pomiędzy największymi miastami w Polsce. Także powstanie relatywnie gęsta sieć, która będzie łączyła realne skupiska ludzi, która będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie jakieś ideologiczne wymysły. Początkiem tego projektu będzie tak zwany projekt Y. Państwo interesujący się tym problemem wiecie, mówimy tutaj o projekcie kolei dużych prędkości, która połączy Warszawę, Łódź i w okolicach Sieradza będzie to rozwidlenie na Poznań i na Wrocław. To będzie projekt, który możemy nazwać projektem 100 minut. Zacznie się od Y, ale będzie dotyczył także innych polskich dużych miast. 100 minut, bo mniej więcej w 100 minut będziemy mogli dojechać z Warszawy do Katowic, do Krakowa, do Wrocławia, do Poznania, do Gdańska i oczywiście dużo mniej niż 100 minut będzie nas kosztowała podróż między Warszawą a Łodzią. To jest kluczowe z punktu widzenia całej tej filozofii, jaką nasi poprzednicy zaprzepaścili. To znaczy, że liczy się Polska w każdym miejscu, gdzie żyjemy, a nie tylko jakiś taki pomysł na jedno wielkie centrum. Szczególnie, że to centrum miało być w Baranowie. Tam miały spotykać się te polskie koleje. Jak już wspomniałem, koleje dużych prędkości, te, które połączą Warszawę z Poznaniem i z Wrocławiem, to będą koleje, które będą osiągały prędkość od 300 do 320 km na godzinę. I tak jak powiedziałem, powinno to zapewnić tę komunikację między stolicą a wszystkimi dużymi ośrodkami miejskimi w 100 minut lub mniej. Ten drugi element tego tryskoku w nowoczesną komunikację to jest ta idea blisko lotnisko. Nie sądzę, aby ktoś z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Szczecina marzył o tym, żeby dojeżdżać pierw do Baranowa, żeby później móc gdzieś polecieć. Naszym wielkim skarbem, narodowym skarbem jest sieć nowoczesnych lotnisk regionalnych. I tak jak już zaczęliśmy naprawiać sytuację portu lotniczego w Szczecinie, tak będziemy wspierać dalej rozwój lotnisk regionalnych, tam gdzie potrzebne będzie wsparcie ze strony państwa. Chociaż bardzo często jest tak, że te najlepsze lotniska regionalne świetnie sobie radzą, byleby im nie przeszkadzać. Będziemy w związku z tym nadal dbali o racjonalną sieć lotnisk regionalnych. I do tego oczywiście dochodzi szybka rozbudowa i modernizacja Modlina i to będzie lotnisko dla transportu tego low-costowego, dla tanich linii lotniczych, popularnych też przecież w Polsce. Już nasi poprzednicy w ramach jakiegoś trzeźwienia doszli do wniosku i taki projekt w tym fragmencie odziedziczyliśmy, że w Baranowie realna kwota pasażerów to jest 34 miliony pasażerów. I takie nowoczesne lotnisko na tę skalę zbudujemy. I będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. I będzie oczywiście połączone nie tylko koleją dużych prędkości, tą koleją, która będzie łączyła między innymi Łódź i Warszawę, ale też podjęliśmy decyzję o rozbudowie autostrady. Nie tylko między Warszawą a lotniskiem centralnym, ale na dłuższym odcinku między Warszawą a Łodzią i powstanie trzeci i czwarty pas autostrady. Te decyzje także już podjęliśmy. W momencie, kiedy Baranów powinien już wypuszczać pierwsze samoloty, czyli to jest, tak jak zakładamy, rok 32, będzie się rozstrzygała także przyszłość Okęcia, lotniska imienia Chopina. I oczywiście przy założeniu, że w Baranowie będziemy mieli 34 miliony pasażerów, funkcja lotniska warszawskiego, tego na Okęciu, na pewno ulegnie zmianie. W naszym planie, i to jest bardzo ambitny zamiar, ale realistyczny, pracujemy na tym od wielu tygodni, jest, aby zapewnić Okęciu funkcję takiej komunikacji przyszłości. Okęcie będzie nowoczesnym lotniskiem, które będzie działało na zasadach, które w tej chwili powstają tak naprawdę. Wiecie, że czeka transport lotniczy, szczególnie ten cywilno-osobowy, prawdziwa rewolucja. Są już pierwsze miejsca na świecie, gdzie bezzałogowe drony między innymi obsługują różne trasy. I nie ulega wątpliwości, że w tej perspektywie kilku lat ta rewolucja się dokona, także w Europie. I lotnisko na Okęciu jest wymarzonym miejscem do tego, żeby pełnić rolę takiego centrum tej najnowocześniejszej komunikacji lotniczej rzeczywiście XXI wieku. W związku z tym, po pierwsze, lotnisko na Okęciu zostanie pilnie zmodernizowane. Przerwano prace, jak Państwo pamiętacie, modernizacyjne na Okęciu kilka lat temu. My musimy jak najszybciej, w związku z tym, że lotnisko centralne w Baranowie będzie gotowe w 32 roku, więc my musimy jak najszybciej doprowadzić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu i temu poświęcimy te najbliższe tygodnie i miesiące. No tak jak powiedziałem, dotyczy to także Modlina i rozbudowy i modernizacji Modlina. Jest ten trzeci element tego tryskoku, to są polskie linie lotnicze. I tutaj chyba nikt się nie będzie spierał, to nie jest kwestia ideologii. Bardzo mi zależy na tym, żeby doświadczeni menedżerowie pomogli w tym projekcie, ambitnym projekcie, żeby LOT stał się jedną no, z największych linii lotniczych. Oczywiście tych największych gigantów LOT nie dogoni, wiadomo. Ale możemy myśleć dzisiaj realistycznie o tym, że LOT stanie się firmą no, nie tak dużą jak Lufthansa, ale mniej więcej na tym tego rzędu.
Beato, mielili, wiadomo było, że muszą z tym CPK coś zrobić i pokrótce jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość proponowało centralny port lotniczy w Baranowie, do którego będzie wielki tam około, no różnie się mówiło, 40 milionów, potem 30 milionów, generalnie bardzo dużo milionów pasażerów rocznie. Do niego będą zmierzać linie kolejowe, tak zwane szprychy, szybkie, ale nie za bardzo, z całej Polski, też z mniejszych miejscowości. I to będzie piękny projekt, na który wydano już chyba ze 2 miliardy. Nic tam realnie się nie dzieje jeszcze, no bo to jest duża inwestycja też, więc realnie niewiele tego było widać. Natomiast Donald Tusk zmienia koncepcję i mówi tak. CPK, poczekajmy, zajmijmy się kolejami. Nie z każdej mniejszej miejscowości, tylko tak zwany Y, czyli z Warszawy przez Łódź do Wrocławia z odnogą w okolicach Sieradza w kierunku Poznania, czyli po prostu Y, szybka kolej, 300 km na godzinę, czyli szybsza. Dojazdówki to tam różnie z tych mniejszych miejscowości, ale generalnie większy fokus na Warszawę i dodatkowe pieniądze na rozbudowę Okęcia, podtrzymywanie lotniska w Modlinie jako lotniska dla tanich linii, a zatem...
Do Bladowice ten Baranów.
Nie zagłada dla warszawskich lotnisk i lotnisk regionalnych, drodzy państwo. Te lotniska regionalne miały zmienić swój charakter, miały być mniejsze, tak planował PiS. Tusk mówi, utrzymujemy lotniska regionalne. Ja to odbieram tak, pozwolić, że będę w tej sprawie subiektywny głęboko, ale jeżeli mówi się, zwiększamy przepustowość Okęcia do 30 milionów, czyli teraz jest 20, zwiększamy do 30 w najbliższych kilku latach, inwestujemy w Modlin, inwestujemy w inną kolej, której będzie centrum w Warszawie,
no
a nie w Baranowie.
Baranów? No to po co nam Baranów?
A ten Baranów to tam 2032, no,
może kiedyś.
To jest na tę chwilę, to jest otwarcie sobie drogi do utopienia tego projektu przy wstrzymywaniu się z powiedzeniem topimy ten projekt, bo to politycznie byłoby niełatwe.
No niełatwe byłoby. To bardziej, że społeczne poparcie rośnie dla tego projektu. Ja myślę, że dlatego Donald Tusk wyszedł akurat z taką inicjatywą. Chociaż no sprytnie to rozegrał. Także nie, tak jak powiedziałeś, no
nikt CPK, nie powiedział bez CPK, CPK, no ale tak, bez CPK, absolutnie. Bez CPK.
No, ale no nie można przecież, bo przecież na zdrowy rozum, na, jak tak popatrzymy na to, no to nie można inwestować więcej w lotnisko Okęcie, rozbudowywać je. No to po co nam Baranów w takim razie? No powiedz mi. A poza tym, gdyby ktoś chciał na przykład przylecieć do Warszawy, czy w ogóle do Polski, no to wolałby chyba jednak przylecieć do stolicy od razu bezpośrednio, niż tam jakiś Baranów jeszcze dojeżdżać. Poza tym, no to co mnie jakoś tak rzuciło mi się w oczy, to że ściana wschodnia kompletnie jest pozbawiona tych szybkich kolei. Kompletnie. Tak jakby po prostu tylko zachód miał się rozwijać. Ta część, która głosuje...
Tych super szybkich, tak.
Ta część, która głosuje na koalicję obywatelską, a wschód to tam, wiesz, no Szczecin zupełnie odcięty, można powiedzieć, niemalże od świata. Przecież tam się jedzie cały czas 7 godzin, no na Boga, no ile można, no. Mamy rok 2024.
Ja jeszcze w ogóle mam bardziej poczucie takiego déjà vu, dlatego że ten projekt tak zwanego Y, no bo jak państwo sobie narysują na mapie linię między Warszawą a Wrocławiem przez Łódź i potem odnogę w kierunku Poznania, no to będzie taki Y i tam te szybkie koleje mają być. Ten projekt, słuchaj, był już za pierwszych rządów Platformy lansowany. Sławomir Nowak jako minister infrastruktury.
Czyli rozumiem, że powtórka z rozrywki.
Wtedy tak? Go zawiesili, bo był kryzys finansowy światowy i nie było hajsu, no ale to był pomysł, żeby go przed Euro 2012 odpalić.
A właśnie tak, to zapomniałam o tym właśnie. Zastanawiałam się, no ile oni nad tym pracowali.
Nic nie pracowali, bo to jest
i po prostu wyciągnęli z szuflady, wyciągnęli tam zamrażarki i proszę bardzo, proszę, welcome. No to świetnie, powiem ci, że
generalnie jest też tak, że w tej chwili stawia ewidentnie rząd na to, żeby skrócić dojazd z dużych miast, ale do Warszawy, powtarzam, z Katowic, Krakowa, Gdańska, Wrocławia czy Poznania nie powinien ten czas przekraczać
100 minut.
Ale premier używa takich efektownych haseł, no bo wie, że to musi brzmieć efektownie. Trójskok w nowoczesność i wielkie megapolis. Polska ma być wielki megapolis.
Megapolis, tak.
Mhm. Czyli nie CPK, tylko megapolis.
Ciekawe, kto to wymyślił, generalnie. Kto tam podpowiedział, czy sam może Donald Tusk wymyślił, czy jednak ktoś tam był taki wymyślaczem.
Ktoś tam od kreacji, może tak jak też te dwie, trzy kadencje temu, tak jak ponad dekadę temu Igor Ostachowicz. Natomiast mówiliśmy państwu parę razy w stanie wyjątkowym, że zostawią kolej w jakiejś formie i pewnie inwestycje w kolejowe, czy inaczej, tym pierwszym krokiem, który oni realnie chcą zrobić, to inwestycje w kolej, co muszą zrobić i odłożenie lotniska, no bo to lotnisko... Tak naprawdę to, co oni mówią...
Czyli możemy słuchaj, właściwie...
Jeżeli przed wyborami...
To możemy chyba założyć, że Baranów, że nie będzie lotniska w Baranach.
Słuchaj, inaczej. Nie mamy zbyt wielu złudzeń, że jeszcze w tej kadencji cokolwiek realnego w sprawie Baranowa zostanie zrobione. Co prawda Maciej Lasek, czyli poseł Platformy, pełnomocnik rządu do spraw...
CPK.
Mówi, że w 2026 to zaczniemy robić, w 2032 to oddamy. Mówię szczerze, to jest w tej chwili, to jest na papierze. To jest coś takiego, co oni odłożyli ad calendas grecas. Może zrobią, może nie zrobią. Natomiast
Ale nie czujesz się sfrustrowany w związku z tym?
Nie, ja się nie czuję sfrustrowany, bo ja uważam, że to jest absolutnie tylko i wyłącznie polityka na tym etapie. PiS opowiadając
przez
8 lat. Ale nie czujesz
się strony, że jednak sprawy nie idą do przodu w tym sensie, że jednak chyba zasługujemy na to, żeby to państwo było lepiej zarządzane i żeby jednak, no, żebyśmy mieli większy komfort.
To jest stan wyjątkowy.
A w dalszej części stanu wyjątkowego. O konfliktach wewnątrz PiSu, rozłamy, wojenki, a nawet przyspieszone wybory. Ja bym w ogóle nie bagatelizował udziału Mariana Banasia w tym wszystkim, co się dzieje. Banaś ma bardzo dobre relacje z Ardanowskim od lat i jednocześnie ma bardzo dobre relacje z Kukizowcami i wieść gminna niesie, tak przyłożyliśmy ucho, że tam pan Marian mocno jest w ten rozłam zaangażowany, ale politycznie to nie będzie mieć znaczenia, chyba że rzeczywiście Ardanowski wyciągnie jakieś flaki, a on ma żyłę na Kamińskiego. To znaczy oni się parę razy starli u Kaczyńskiego o rozmaite operacje, o które Kamiński prowadził, inwigilacyjne wobec ludzi Ardanowskiego w spółkach rolnych. I on ma straszną gulę, wielkiej krzywdy Kaczyńskiemu, jeśli chodzi o duszyczki, nie zrobi, ale może mu robić takiego politycznego łajna w środowiskach rolniczych, w środowiskach radiomaryjnych na przykład. Więc ja arytmetycznie nie przeceniam tego rozłamu, natomiast uważam, że on jeżeli pójdzie na całość i uzna, że to jest jego ostatnie odejście z PiSu, parę razy odchodził, zawsze wracał.
No ale na to wygląda, że już po prostu nikt go tam specjalnie nie chce.
Teraz może pojechać. O oświadczeniu pomostowym dla Jacka Kurskiego, który ma być pomagierem w Parlamencie Europejskim. Pomostoweczka miałaby polegać na tym, że on nie 10, tylko 3 europosłów będzie asystentem.
I na czym to nie będę asystentem?
Na pytanie, który?
No Wąsika, Kamińskiego i Obajtka.
Nie, byłaś nie? blisko. Adama Bielana, oni się kochają na nowo.
Patrz.
Wąsik, Kamiński i Bielan mają ze swoich budżecików wyłożyć kasę po 1/3.
Czyli Wąsik, Kamiński i Bielan, tak?
Tak jest.
No niesamowite, jednak, że tak powiem,
tak, tylko
pogodzili się, zakopali
z nich wszystkich. Ale ja powiem, że zwrócę się z takim przesłaniem specjalnym do pana Mariusza i pana Macieja, bo pan Adam to wie, a wy możecie tego nie wiedzieć, więc może was robić w bambuko. Uważajcie otóż, dlatego że w Europarlamencie jest taki mechanizm, że jeżeli taki kandydat na taki asystent nie za bardzo pracuje, to ujmę to eufemistycznie, to płaci się za to karę.
Czyli, że trzeba wykazać po prostu, że ten asystent jest zarobiony, że się stara i że jest pracowity. A jak się nie stara, to...
Słuchaj,
a czy co miałby robić w takim razie Jacek
tłumaczę.
Kurski jako asystent Adama Bielana?
Europosłowie,
będziemy umawiać spotkanie.
Tomasz Poręba, Rosma Złotowski i Beata Gosiewska, nie myli z Małgorzatą Gosiewską, Beata Gosiewska.
Która już nie ma w Parlamencie Europejskim.
Nie ma jej, to jest druga żona Przemysława Gosiewskiego, a teraz do parlamentu dostała się pierwsza żona Przemysława Gosiewskiego. Jarosław Kaczyński czuje rodzaj wdzięczności. W każdym razie, pani Gosiewska, pan Złotowski, pan Poręba, oni doskonale wiedzą, na czym to polega, dlatego że w PiSie jest mechanizm wymuszania na europosłach zatrudniania ludzi na fikcyjnych etatach asystenckich. Polega to na tym, że taki europoseł przychodzi na Nowogrodzką i towarzysze mówią, towarzyszu,
Wicie, rozumicie,
tutaj jest człowiek, czego wziąć na etacik albo na część etaciku, będziesz płacił ze swojej kasy. Europarlament pod wpływem, tak powiem, twórczości radosnej naszych europosłów zaczął to kontrolować od pewnego momentu. I pan Poręba, pan Kosma Złotowski, pani Gosiewska Beata płacili kary. Tylko kary polegają na tym, że jak takiego Europarlament namierzy takiego asystenta, że on nie pracuje wcale dla europosła, tylko trzepie tam coś dla Nowogrodzkiej.
Tak zwana martwa dusza.
To co robią? Nie zabierają kasy jemu.
Tej, nie, no zabierają posłowi. No
europosłowi
tak, no
zabierają.
No, no tak, więc, no i
panie Mariuszu.
I to jest akurat bardzo rozsądne.
Panie,
no,
Mariuszu, ale moim zdaniem Wąsik Kamiński tego nie wiedzą. Bielan to doskonale wie, więc w interesie jakby Wąsika i Kamińskiego jest to, żeby Kurski realnie pracował.
Ale to teraz już powiedziałeś, że to może się dowiedzą, widzisz, no to już teraz będzie wiedział.
Powiedzcie im, drodzy państwo, jakbyście kiedyś spotkali, bo oni mogą nie
może
wiedzieć,
napiszcie do nich
w jakiej trudnej sytuacji są. O wojnie na lewicy, która może się skończyć czkawką dla całego rządu. No bo wygląda to, jak że razem buntuje się przeciwko Tuskowi, ale jednocześnie razem wysyła jakiś sygnał pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Tak to wygląda. W tym układzie Zandberg atakuje Tuska, a Matysiak współpracuje z Chorałą. No wygląda to po prostu źle dla partii Razem.
No zdecydowanie. Teraz się można zastanowić. Quo vadis partio Razem.
Platforma trochę ma dość takiej lewicy niepewnej, która występuje bardzo często przeciwko rozmaitym pomysłom Platformy. Nie wiem, nie chcieli komisji do spraw badania rosyjskich wpływów i albo zmieniali zdanie w tej sprawie.
Oni... No teraz zagłosowali przecież przeciwko tam handlowi w niedzielę.
Przeciwko handlowi
razem z PiS-em, tak, i Konfederacją.
Więc oni, są takie rozwiązania, które, czy sytuacja na lewicy i działania lewicy, które powodują, że dla Tuska to zaczyna być problem. I stąd ten pomysł, żeby zrobić po wyborach prezydenckich, korzystając z jakiejś fali, którą hasłowo Trzaskowski wygeneruje, żeby zrobić wybory parlamentarne.
I wtedy lewica by już po prostu niestety została wyeliminowana.
Tak jest.
A dla lewicy w związku z tym w ich interesie jest jednak być razem. Nomen omen, okay, być razem.
Zobacz tę sytuację właśnie taką, że oddzielny wtedy start partii Razem i lewicy Czarzastego może doprowadzić do tego, że nie wejdą jedni i drudzy i że dostanie premię zwycięzca. I jeżeli to będzie zwycięzcą Platforma, to okej, okay, ale jeżeli arytmetycznie wciąż PiS jest silny,
no to będzie.
Kto wie. O tym, że ustawa o związkach partnerskich może w ogóle nie powstać ze względów budżetowych. Z analiz wynika, że po wejściu w życie takich przepisów 2,5 miliona ludzi będzie płacić mniejsze podatki.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi to samo.
I oni liczą na to, że przyjdzie minister Domański, hola, hola, czekajcie, chwileczkę. Związki partnerskie piknie, ale może nie w tym roku. Może chwilę poczekajmy.
Zwłaszcza, mamy jeszcze tą procedurę nadmiernego deficytu.
Grozi nam procedura nadmiernego deficytu, mamy mało kasy, więc PSL liczy na to, że ludzie, chcąc się razem rozliczać, tam wystarczy deklaracja, że chce się rozliczać z partnerem, partnerką w ramach związku partnerskiego i ludzie będą płacić mniejsze podatki, a zatem moim zdaniem na to właśnie liczą, dlatego no, ja mówię szczerze, nie,
no to wydaje mi się, że pewna część wyborców w następnych wyborach może nie zagłosować w ogóle.
Oraz o tym, że związany ze Zbigniewem Ziobrą rzecznik praw dziecka lubił bestie i polędwiczki. Ja za to zapłaciłem. Pani za to zapłaciła. Pan za to zapłacił.
Chciałeś jeszcze nawiązać do tego, że pan Mikołaj Pawlak, kiedy był rzecznikiem praw dziecka, to tak, można powiedzieć, no, korzystał z tych dobrodziejstw, z tego urzędu. Chciałeś o tym wspomnieć, czy nie chciałeś o tym wspominać?
Nie,
jednak
znasz mnie. Czy uważasz, że byłbym tak małostkowy, żeby wspomnieć, że sprowadził za 500 000 suwa Forda,
bestia,
zwanego bestią, 457 koni mechanicznych?
Lubi takie fury.
Znaczy, ja uważam, że to wszystko dla dobra dziecka, więc...
żeby szybciej jechać.
Żeby szybciej pędzić do potrzebujących dzieci. Jak wiadomo, za jego czasu dzieciom się zaczęło dziać o wiele lepiej. Natomiast, wiesz, on tych samochodów to tam trochę miał. I są takie podejrzenia niecne, słuchaj.
Ale widzisz, też dbał o czytelnictwo na przykład, bo sfinansował za ponad 200 tysięcy złotych druk i dystrybucję książki Wandy Pułtawskiej, przyjaciółki Jana Pawła II. By rodzina była Bogiem silna.
Mhm.
Jeden z egzemplarz oszacowano na 20 zł, chociaż NIK oceniła, że cena rynkowa była czterokrotnie niższa.
Wiesz co, ja zostanę, bo nie wiem, czy jestem specjalistą w dziełach pani Połtawskiej, natomiast no, nie stać mnie, to przynajmniej sobie poczytam. Słuchaj, Audi A6 Allroad Quattro 55 TFSI e-stronik.
To jest kombi rodzinne, wiesz?
300 tysięcy.
Ale kombi rodzinne.
No tak, bo żona jego jeździła, to wiesz?
No właśnie, mówiła, no, i woziła pewnie.
Też jest sędzią.
Sędzią
pani Anna Piwowarczyk-Pawlak. I to wynajmowali ją, wiesz?
Wynajmowali, no właśnie, no to kombi rodzinne, wszystko się tutaj ładnie składa.
Wynajęli, słuchaj, no tak nie wiem, ale to chyba nie jest możliwe, nie, że słuchaj, wynajęli za 350 tysięcy samochód. Muszę spojrzeć, ile mój jest wart, ale myślę, że to kilka moich by się dało kupić za to.
No, za publiczne pieniądze, no to mówiłam, nie oszczędzał się, nie oszczędzał się.
Słuchaj, lubił też polędwicę wołową opiekane ziemniaczki. Bardzo często.
I płacił za to również kartą służbową, tak?
Ale zobacz, widać tu inflację, bo na przykład kiedy tam kartę służbową brał faktury z opisem usługa gastronomiczna na spotkanie, a spotykał się sam ze sobą.
To jest stan wyjątkowy.
Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.